Otwórzmy proszę drugą księgę Samuela, 24 rozdział, ostatni rozdział tej księgi. Czytajmy od pierwszego wiersza. Potem znów zapłonął gniew Jahwe na Izraela, także pobudził przeciwko niemu Dawida. Idź, policz Izraela i Judę. Król powiedział zatem do Joaba, obecnego przy nim dowódcy swojej armii: obejdźcie wszystkie plemiona Izraela, od Dan, które znajdowało się na północy, po Beerszebę, która była na samym południu. I dokonajcie spisu ludności, tak, abym poznał jego liczbę. Lecz Joab powiedział do króla: oby Jahwe, twój Bóg, pomnożył liczbę ludzi stokrotnie i oby mój pan, król, mógł to oglądać na własne oczy, ale panie, mój królu, dlaczego chcesz przeprowadzić ten spis? Zdanie króla przeważyło jednak nad opinią Joaba oraz dowódców wojska i Joab wraz z dowódcami wyszedł od króla, aby dokonać spisu ludności Izraela. I tutaj się dzisiaj zatrzymamy. Nie omówimy całego tego rozdziału, ale jedynie dzisiaj zrobimy wstęp do tego, o czym będziemy czytali i co będziemy rozważali w tym rozdziale. Ten ostatni rozdział, powiem, zdumiewa mnie. To, w jaki sposób ta księga się kończy. Jest to dość nietypowe zakończenie tej historycznej księgi, Bożej księgi. Właściwie te dwa poprzednie rozdziały byłyby bardziej typowym zakończeniem, gdyż w nich czytaliśmy o ostatnich słowach Dawida, jego dziękczynieniu i uwielbieniu Boga i dokonaniach jego najbardziej walecznych rycerzy. I to byłoby takie naturalne zakończenie tej księgi. A tutaj na końcu mamy jeszcze historię, która opisuje kolejne dramatyczne wydarzenie, ukazujące słabość Dawida, surowość i sprawiedliwość Boga oraz wielkie Boże miłosierdzie. Dawid u kresu swoich dni, po latach walk i licznych zmagań, zaznaje spokoju, dostatku, stabilności, powodzenia. Wydawałoby się, że już nic nie może mu zagrozić. Nic nie może go zachwiać. Nie da się niczym skusić. Nie da się sprowadzić z dobrej, wąskiej drogi życia. Nic bardziej mylnego. Człowiek, choćby najbardziej pobożny, wielce doświadczony i posunięty w latach, pozostaje tylko słabym człowiekiem i pozostawiony swoim własnym siłom, okazuje się być upadłą istotą. Każdy okres naszego życia ma swoje mocne strony, jak i swoje słabości. Młody człowiek jest narażony na wiele niebezpieczeństw, wiele pokus, wiele diabelskich sideł zastawionych na niego niemal z każdej strony. Ale jeśli sądzimy, że z mijającymi latami stajemy się mniej podatni na pokusy, mniej duchowo zagrożeni, w mniejszym niebezpieczeństwie popełnienia głupoty, zrobienia jakiegoś błędnego kroku, jesteśmy w wielkim błędzie. Diabeł nie zostawia starszych ludzi w spokoju. Próbuje zniszczyć każdego człowieka tak długo, jak chodzi po tej ziemi, czy jeśli już nawet leży i jest bliski grobowej deski. Dawid zwycięsko przeszedł wiele trudnych doświadczeń. Liczne cierpienia, niedogodności, spotykająca go niesprawiedliwość, niezrozumienie, wrogość. Czytaliśmy całe rozdziały o tym, jak cierpiał, jak się zmagał, jak był prześladowany przez króla Saula i nie tylko, później nawet przez własnego syna, przez swojego doradcę. Miał wielu wrogów, miał wiele doświadczeń, wiele cierpiał. I te wszystkie doświadczenia, choć bolesne i trudne, nie były dla niego największym zagrożeniem. W takich chwilach widzimy, jak lgnął do Boga, jak gorliwie się modlił, pościł, pisał i śpiewał pochwalne psalmy. Jednak kiedy Bóg napełniał jego kielich obfitym błogosławieństwem, jego ręka zaczynała drżeć. Prawda jest taka, że im pełniejszy nasz kielich, tym trudniej go nie rozlać. Wymaga pewniejszej ręki, aby go utrzymać. Kiedy świeci słońce, rozwijają się nie tylko piękne kwiaty, ale także chwasty. Gdy nasza czujność jest uśpiona, w obliczu Bożej łaskawości i obfitości Jego błogosławieństw, grzeszne skłonności naszej upadłej natury zaczynają na nowo kiełkować i rozwijać się. Przeciwności i trudności mogą prowadzić do niezadowolenia i szemrania. Natomiast dobrobyt często powoduje samozadowolenie i poczucie samowystarczalności. Jedno i drugie jest dla nas niebezpieczne. Jedno i drugie stanowi zagrożenie. Kiedy przez porażki, straty, cierpienie jesteśmy sprowadzani do parteru albo jeszcze niżej, wtedy jest nadzieja, że zdamy się całkowicie na Boga. Będziemy na Nim polegać i gorliwie Go szukać. Kiedy sukces wieńczy nasze wysiłki i nasze stodoły są wypełnione po brzegi, wtedy w wielu sercach podnosi się pycha i wielu zbacza z drogi zależności od Boga. Nic więc dziwnego, że Pan nie może powierzyć zbyt wielu dóbr tego świata swoim wybranym, gdyż to zniszczyłoby wielu z nich. O dziwo, to samo dotyczy duchowych błogosławieństw. Jeśli na przykład namiastka wiecznego odpoczynku stanie się naszym udziałem tutaj na ziemi i zostanie przez nas uznana za pełną rzeczywistość, zamiast jedynie zapowiedź cudowności przyszłych wieków, to zamiast tęsknić i zmierzać do wiecznego odpoczynienia, wielu zadowoli się doczesną namiastką i będą chwalić Pana, że jest im tak dobrze, że już jest tak wspaniale, że och, jaki mają już tu raj na ziemi, zapominając, że żyjemy na padole łez, zapominając, że idziemy ciemną doliną w świecie, który nas nienawidzi. Jesteśmy tutaj tylko przychodniami i pielgrzymami, a nasza ojczyzna jest w niebie. Jakże słaba i przewrotna jest nasza ludzka natura. Dawid po raz kolejny miał się przekonać o swojej niedoskonałości, o Bożej mądrości i jego niewyśledzonych drogach. Pierwszy wiersz tego rozdziału mówi o Bożym gniewie na Izraela. Nie wiemy, co było przyczyną tego gniewu. Czytamy, że ponownie Bóg się gniewał na swój lud. Ponownie rozpalił się Boży gniew na Izraela. Co było przyczyną tego gniewu? Z pewnością nie ich posłuszeństwo, z pewnością nie ich wzajemna miłość, z pewnością nie to, że czynili dobrze i chodzili drogami Bożymi. Niektórzy wiążą ten rozdział z rozdziałem 21, gdzie czytaliśmy, jak pamiętacie, o Bożym gniewie z powodu grzechu Saula, który próbował unicestwić ród Gibeonitów. Inni sądzą, że grzech Izraela leżał w ich niewierności wobec Dawida, ich przymierzu z Absalomem czy podążaniu za zbuntowanym Szebą. Jeszcze inni przypuszczają, że to właśnie obfite błogosławieństwo, którym obdarzył ich Bóg, napawało ich nadmiernym poczuciem pewności siebie, samozadowolenia, samowystarczalności i pazerności, chęci jeszcze większego powodzenia. Zauważyliście, że człowiekowi nigdy nie jest dosyć? Ile bym nie miał, zawsze chcę mieć jeszcze trochę więcej. Czym by nie został obdarowany, zawsze jest ktoś, kto ma trochę lepiej. O ileż łatwiej jest nam widzieć, jak to nam brakuje, i zapominać o tych wszystkich, którzy nie mają jednej dziesiątej z tego, co my mamy. Nie wystarczało im życie w pokoju, podbicie okolicznych narodów i zmuszenie ich do oddawania im daniny. Niewykluczone, że w wielu sercach było pragnienie zagarnięcia ich ziemi, zdobycia ich miast, zagrabienia obfitego łupu. Stąd, jak przypuszczają niektórzy, ten rozkaz Dawida, aby dokonać przeglądu całego Izraela i zorientować się, jaką militarną potęgą dysponowali, bo o to chodziło. Jak później dalej czytamy, czy jak porównacie ten fragment z Księgą Kronik, to wyraźnie widać, że oni liczyli kogo? Mężczyzn od 20 roku życia wzwyż. Czyli tych, którzy nadawali się do wojska, którzy mogli walczyć. Wiele mocarstw, jakie panowały na tej ziemi, nie zadowalało się swym bogactwem, powodzeniem, pokojem, polityczną czy gospodarczą stabilnością, ale wraz ze wzrostem swej potęgi rosła chęć podbijania innych narodów, toczenia wojen choćby na odległych frontach, zdobywania i zasiedlania nowych kolonii, czerpania zysków z niewolniczej pracy podbitych ludzi. Serce ludzkie jest niezaspokojone i ludzki apetyt niezaspokojony. Oczywiście nie możemy mieć pewności co do tego, co spowodowało Bożą dezaprobatę i jaka była prawdziwa przyczyna Bożego gniewu na Izraela. Ale była w Bożym ludzie jakaś niesprawiedliwość, jakaś niegodziwość, która wymagała Bożej interwencji. Bóg jest władcą i sędzią całej ziemi, a w szczególności pilnuje przestrzegania prawa w pośród swojego własnego ludu. Boży sąd zaczyna się zawsze od domu Bożego. Dla Boga najważniejsze jest, aby Jego Kościół był czysty, aby Jego Kościół był sprawiedliwy, aby w Jego Kościele ludzie przestrzegali Bożego prawa, Bożych zasad sprawiedliwości. Dzisiaj wiele się mówi o Bożej miłości i Boża miłość jest cudowna, jest wspaniała, ale za mało się mówi o Bożej sprawiedliwości. Za mało się mówi o słusznych Bożych wymaganiach wobec człowieka. I stąd za mało jest w Bożym ludzie bojaźni Bożej. Za mało świadomości, że Bóg jest przede wszystkim święty, sprawiedliwy i nienawidzi bezprawia, nienawidzi niesprawiedliwości, nienawidzi wszelkiego zła, a szczególnie w swoim własnym domu, w pośród swojego ludu. Choć ludziom wydaje się, że nie ma sprawiedliwości na tej ziemi, i że zło uchodzi wielu bezkarnie, to ten rozdział, podobnie jak wcześniejszy, 21 rozdział, pokazuje nam, że tak nie jest. Bóg czasami po wielu latach, tak jak w przypadku Gibeonitów, po 40-50 latach Bóg się upomniał o to zło, które zostało im wyrządzone. I Bóg ma swoje tajemnicze sposoby, aby ukrócić zło, aby ukarać winnych, aby złamać jarzmo bezbożności. Jak czytaliśmy, Jahwe gniewał się na Izraela. I co zrobił? Zrobił coś bardzo dziwnego. Pobudził Dawida do zrobienia czegoś, co miało sprowadzić na jego lud zarazę i przetrzebić ich szeregi. Wielu ludzi o nim mieści się w głowie, że Bóg jest do czegoś takiego zdolny. Wielu ludzi nie chce znać takiego Boga, który sprowadza na swój lud zarazę, plagę i śmierć. Wielu ludzi twierdzi, że to Bóg Starego Testamentu, a w Nowym Testamencie mamy innego Boga, który taki nie jest. To jest absurd, to jest herezja. Jest jeden Bóg, który objawił nam się w Starym Testamencie jako prawdziwy Bóg i On się nie zmienił. Czytamy, że w Nim nie ma żadnej przemiany, ani nawet chwilowej. On jest zawsze taki sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. Bóg jest zawsze taki sam. Bóg się nie doskonali. To nie jest tak, że Bóg kiedyś był gorszy i się poprawił i stał się lepszy. To jest absurd. Bóg, jeśli jest Bogiem, o jakim czytamy na kartach Pisma Świętego, jest Bogiem, który jest doskonały, a doskonałość nie ma się w którą stronę już stać lepsza. Doskonałość oznacza, że tam już nie ma co się zmienić. Doskonałość oznacza pełnię. I takim jest nasz Bóg, jest doskonały, jest niezmienny, jest absolutnie doskonały w każdym aspekcie swej istoty. I nie ma czegoś takiego jak Bóg Starego Testamentu i Bóg Nowego Testamentu. Jest po prostu stare i nowe przymierze, ale Bóg jest ten sam i Jego serce wobec grzechu jest takie same. Jego stosunek do ludzi, którzy grzeszą, jest taki sam. Bóg nienawidzi grzechu. Brzydzi się bezbożnością, brzydzi się nieprawością i użyje wszelkich dostępnych mu środków, a ma ich wiele, aby ukarać bezbożność, aby ukrócić bezprawie i szczególnie pośród swojego ludu, aby nie dopuścić, żeby to się mnożyło i zniszczyło ten lud, zniszczyło świadectwo o Bogu, zniszczyło możliwość dotarcia z poselstwem o Bogu do innych, którzy Go nie znają. A więc Bóg użyje wszelkich, choćby najbardziej drastycznych środków, aby zniweczyć grzech i zło w pośród swojego ludu, w pośród nas, w moim i w twoim życiu. Czy wierzysz w takiego Boga? Czy ufasz takiemu Bogu? Czy jesteś gotowy poddać się Jego karceniu? Czemukolwiek, co jest konieczne, żeby wyplenić grzech z twojego i z mojego życia? Oto Bóg Izraela, Jahwe, jedyny prawdziwy Bóg, gniewał się na Izraela i pobudził Dawida do zrobienia czegoś, co miało sprowadzić na nich zarazę, przetrzebić ich szeregi. To jest bardzo dziwna droga wymierzania sprawiedliwości. Szczególnie jeśli przeczytamy paralelny fragment z pierwszej księgi Kronik, z 21 rozdziału. Otwórzcie proszę, jeśli macie przed sobą Pismo Święte, otwórzcie i przeczytajcie pierwszy wiersz z tej księgi. Jak wiecie, pierwsza księga Kronik rozpoczyna się od tych wydarzeń, które są opisane w drugiej księdze Samuela. Wiele analogii znajdziemy w pierwszej księdze Kronik do tych wydarzeń, które są opisane w tej księdze, którą my studiujemy. Ta księga oczywiście idzie dalej i opisuje wydarzenia zapisane w księgach królewskich. W 21 rozdziale i pierwszym wierszu pierwszej księgi Kronik czytamy takie słowa. Powstał jednak przeciw Izraelowi przeciwnik. Tam jest użyte hebrajskie słowo szatan. Powstał przeciwko Izraelowi szatan i pobudził Dawida do policzenia Izraela. Pamiętacie, jak ten wiersz brzmi w księdze Samuela? Rozgorzał gniew Jahwe na Izraela, tak iż kto? Jahwe pobudził Dawida przeciwko nim. Tutaj zaś czytamy, szatan pobudził Dawida do policzenia Izraela. W obu tych fragmentach znajduje się dokładnie ten sam hebrajski czasownik, przetłumaczony jako pobudzić. Jest to słowo, które opisuje ukłucie, dźgnięcie. Może opisywać zadanie bólu zwierzęciu, aby sprowadzić je na właściwą drogę. Ale to słowo może też oznaczać nęcić, zwodzić, prowokować. Może też oznaczać przekonywać, zachęcać, namawiać do zrobienia czegoś. W jednym fragmencie czytamy, że to Bóg zachęcił, pobudził, nakłonił Dawida, a w drugim czytamy, że szatan to uczynił. Jak to wytłumaczyć? No, są różne możliwości wyjaśniania tego. Ci, którzy doszukują się w Biblii sprzeczności, mają sprzeczność. Jeden fragment mówi tak, drugi mówi tak, czyli prosta logika podpowiada sprzeczność. Nie może być jednocześnie Bóg, nie może być jednocześnie diabeł. Coś tu nie gra, ktoś tu się pomylił. Ok, to jest jedna możliwość. Są inni, którzy mają jeszcze lepszą logikę i mówią w jednym fragmencie Bóg, w drugim fragmencie szatan, to znaczy Bóg równa się szatan, czyli Bóg jest szatanem. A, mają rozwiązany problem. To jest dopiero logika. Jeszcze inni próbują to jakoś delikatniej ująć i mówią, Bóg współpracuje z szatanem. Szatan jak coś robi, to tak jakby to Bóg robił, bo oni razem współpracują. Jest powieść rosyjskiego pisarza Mistrz i Małgorzata. Tam jest dokładnie ta idea. Ale dla nas, którzy czytamy Pismo Święte w całości, którzy nie wybiórczo gdzieś tam łykamy trochę tego i mamy mętli w głowie, trudno jest nam uwierzyć, że Bóg współpracuje z szatanem. Szatan jest wrogiem Boga, zaciekłym, zbuntowanym przeciwnikiem, który jak może próbuje sprzeciwiać się Bogu, niweczyć Boże zamysły i buntować wszystkich przeciwko Bogu, tak jak on sam się zbuntował i stał się upadłym aniołem. Wiemy, że wcześniej był jednym z aniołów, którzy byli w najbliższym otoczeniu samego Boga, ale się wzbił w pychę i został poniżony, został strącony z nieba i stał się siedliskiem wszelkiego zła i wszelkiej nieprawości, wszystkim, co jest przeciwne temu, co jest w Bogu, który jest pełen dobroci, sprawiedliwości i wszystkiego, co zacne i chwalebne. Czy więc mamy tutaj do czynienia z jakimś wyjątkowym przypadkiem, w którym zarówno Bóg, jak i szatan pobudzali Dawida do tego samego? Tak naprawdę, jeśli się nad tym głębiej zastanowimy, nie ma w tym nic wyjątkowego i dziwnego. W każdym jednym doświadczeniu poddani jesteśmy zarówno woli Boga, jak i szatana. Tyle, że każdy z nich ma zupełnie inny cel. Pomyślmy o kilku biblijnych wydarzeniach. Kiedy po swoim chrzcie Pan Jezus udał się na pustynię, to z kim się tam spotkał? Udał się na pustynię, aby tam być kuszonym. Czy było to zgodne z wolą Bożą? Kto prowadził Jezusa na pustynię? Duch Święty? Tak, czytamy, że był prowadzony przez Ducha Świętego. Tam na pustynię. Po co? Aby był tam kuszony przez szatana. Kiedy szatan wszedł w serce Judasza, aby zdradzić Jezusa, czy to było częścią Bożego planu? Kiedy wszyscy uczniowie opuścili Jezusa, czy Bóg to zaplanował i wykorzystał? Nienawiść kapłanów, zawiść faryzeuszów, niesprawiedliwy sąd żydowskiego Sanhedrynu nad związanym Jezusem, kpiny Heroda, tchórzostwo Piłata, ukrzyżowanie niewinnego Bożego Syna przez rzymskich żołnierzy. Czyim to było dziełem? Szatana? Tak. Boga? Apostołowie Piotr i Jan ze zgromadzonymi uczniami tak się modlili w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale. Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Jego Chrystusowi. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu, Jezusowi, którego Ty namaściłeś. Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi. Po co? Aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Jakże kierując się prostacką logiką, możemy pobłądzić. Jakże kierując się płytkim podejściem do Słowa Bożego, możemy zrobić kardynalne błędy, w których nie widzimy, że wszechmogący Bóg prawdziwie jest władcą nieba i ziemi, wszystkich istot widzialnych i niewidzialnych. Jakże trudno jest współczesnemu człowiekowi przełknąć prawdę dotyczącą absolutnej Bożej władzy, Jego niczym nieskrępowanej suwerenności, całkowitej wolności, aby wypełniać swoją wolę nawet przez swoich wrogów i sługi ciemności. Jeszcze jeden fragment, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, jeśli ktokolwiek je posiada. W pierwszej Księdze Królewskiej, w 22 rozdziale, czytamy o bezbożnym królu Achabie, który wezwał do siebie proroka Michaasza, aby ten prorok wyjawił mu Boże zamysły. W swym poselstwie, między wierszem 20 a 23, Michaasz opisuje niebiańską scenę, w której oglądał Boga Jahwe, siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebiański stał przy nim. I Jahwe rzekł: kto zwiedzie Achaba, aby wyruszył i poległ w Ramot Gileackim? Jeden mówił to, a drugi owo. Wtedy wystąpił duch i stanął przed Jahwe i rzekł: ja go zwiodę. Jaki to był duch? Zwodniczy, ewidentnie, kłamliwy. A więc i takie duchy mogą stawać przed obliczem Boga. Czytamy w Księdze Hioba o szatanie, który stawał przed obliczem Boga. A więc nawet moce ciemności muszą kłaniać się przed Bogiem i muszą wykonywać Jego polecenia i nie mogą niczego zrobić, czego Bóg by im nie pozwolił zrobić. Kiedy szatan chciał zaatakować Hioba, to czytamy, że najpierw musiał utrzymać od Boga pozwolenie. Nie mógł tak sobie po prostu uderzyć na Bożego sługę i zrobić z nim, co mu się podobało. Absolutnie nie. Ale kiedy stanął przed Bogiem i Bóg uznał za słuszne, aby utrapić Hioba doświadczeniami, szatan uzyskał od Boga takie pozwolenie. W dzisiejszych maleńkich muszczkach chrześcijan, wielu chrześcijan, to się w ogóle nie mieści. Wolą taką prostacką drogę, czarno-białe, i wszystko jest jasne dla nich. Bóg chce zawsze dobrze, Bóg chce, żebyś był zdrowy, Bóg chce, żebyś był bogaty, Bóg chce, żebyś i tak dalej, i tak dalej. O, to jej się podoba, to jest proste, nie? A tutaj diabeł chce, żebyś był biedny, diabeł chce, żebyś był chory, diabeł chce cię zniszczyć. Niekoniecznie. Bóg przede wszystkim chce, żebyś był zbawiony. Bóg przede wszystkim chce, żebyś był święty. Bóg przede wszystkim chce, żebyś był Bożym człowiekiem. A diabeł tego wszystkiego nienawidzi. i da ci forsę, da ci zdrowie, da ci wszystko, co tylko chcesz, żebyś tylko nie służył Bogu, żebyś tylko przeklinał Boga, żebyś lekceważył Boga, żebyś chodził swoimi drogami. Ale wielu ludzi tak tego nie rozumie. Boże drogi to nie są nasze drogi i Boże działanie to nie jest takie oczywiste i proste działanie, które my wykoncypowaliśmy, które my opisaliśmy w naszych mądrych książkach i teraz wystarczy, że będziesz pierwszy, drugi, trzeci krok i taki rezultat, ciach. A jakże to prostackie, jakże to pozbawione słuchania Boga i ufania Bogu i szukania Boga i poddawania się Jego działaniu, Jego drogom. Wielu ludzi zadowala się właśnie takim chrześcijaństwem. Jakiś sakrament, nie ma problemu. Ważne, żeby był właściwy człowiek, w właściwym ubraniu, załatwione. A ty nic nie rozumiesz, nic nie wiesz, co się dzieje. Rzeczywiście? Tak Bóg działa? Albo w innych społecznościach jakiś kaznodzieja przyjedzie, nakrzyczy, ła, nastroszy się, naopowiada. I teraz ludzie czekają, on tylko podejść do niego, on pach, pstryknie, machnie ręką i już rozwiązane problemy. Boże drogi nie są takie, jak my byśmy chcieli je uczynić. Bóg działa w sposób często tajemniczy. Często totalnie nie rozumiemy, co On robi, dlaczego On to robi, jak On to robi. I na tym polega wiara, by Mu ufać, gdy Go nie widzimy, nie rozumiemy. Kiedy działa w sposób, który nam się nie mieści w głowie, który przewyższa nasze zrozumienie, bo Bóg nam wciąż to powtarza, tak? Moje drogi to nie są wasze drogi. Bóg mówi, moje myśli to nie są wasze myśli, ale tak jak niebiosa są wysoko ponad ziemią, tak moje myśli, Bóg mówi, są ponad waszymi myślami i moje drogi ponad waszymi drogami. Więc chociaż my dzisiaj tutaj wysilamy się, żeby spróbować zrozumieć, żeby zastanowić się, żeby gdzieś zacząć myśleć biblijnie, nie robimy tego, że teraz my tutaj wyjaśnimy i zrozumiemy i uchwycimy i zamkniemy Pana Boga w złotym pudełeczku. Nic z tego. Po prostu musimy się zastanawiać nad tym, co Bóg mówi, porównywać fragmenty Pisma, aby zobaczyć, jak niezwykłe jest Boże działanie, jak zdumiewające są Jego drogi, jak Bóg potrafi posłużyć się czymś, czym my sobie nie wyobrażamy, że mógłby się posłużyć. Oto zwodniczy duch staje przed Bogiem i mówi, ja go zwiodę, zwiodę tego króla izraelskiego. I Jahwe rzekł do niego, w jaki sposób? A on odpowiedział, wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. I tak się stało. Wtedy Jahwe rzekł do niego, tak, ty go zwiedziesz, ty to potrafisz. Idź więc i uczyń tak. I tak się stało. I ci fałszywi prorocy Achaba prorokowali mu zwycięstwo, prorokowali mu, że będzie wspaniale, będzie cudownie, pokonają swoich wrogów. Och, takie będzie wspaniałe wszystko. I teraz przychodzi Boży prorok i mówi mu to, słuchaj królu, to są kłamcy. Oni fałszywie ci prorokują, bo duch zwodniczy jest w nich. I myślicie, że Achab go posłuchał? Achab posłuchał tych fałszywych proroków, poszedł na wojnę i zginął. Tak jak Bóg mu zapowiedział. A więc Jahwe włożył kłamliwego ducha w usta wszystkich proroków Achaba i zapowiedział mu nieszczęście. Ciężko nam uwierzyć, że Jahwe może działać w taki sposób, że Bóg może posługiwać się kłamliwymi duchami? Co to jest? Jeśli czytasz całą Biblię, to wiesz, że w tym nie ma nic dziwnego. Jeśli czytasz całą Biblię, a nie tylko wyrywasz sobie te fragmenciki słodkie, te cukierki, te czekoladki, te truskaweczki, ale jeśli wszystko jesz tak, jak jest napisane, jeśli czytasz całe Słowo Boga, poznajesz Boga takim, jakim On jest, prawdziwie. I nie boisz się Jego sprawiedliwości, Jego surowości, Jego gniewu, bo też znasz Jego miłość i dobroć i łaskawość i miłosierdzie. Znasz prawdziwego Boga, a nie jakiegoś fałszywego, zakłamanego przez ludzi Boga, gdzie nawet ludzie ze świata chcieliby takiego Boga, który ich tylko głaska, który nikogo nie karze, który nikogo nie potępia, nikogo nie posyła do piekła. No, świat chciałby takiego Boga, uśmiechałby się na takiego Boga, akceptuje takiego Boga. Taki Bóg jest popularny wszędzie. Ale nie taki Bóg, o jakim czytamy w Słowie Bożym. Ten Bóg jest ponad ludzkim zrozumieniem. Człowiek nie jest w stanie go wykoncypować. Człowiek nie jest w stanie go pojąć. I Bóg tego nie oczekuje od nas. Bóg oczekuje, że po prostu będziemy Mu ufać, nawet do końca Go nie rozumiejąc. Bóg nie jest autorem grzechu i nigdy nie może być oskarżony o zło. A jednak, będąc władcą wszechświata, kontroluje i zarządza nim w taki sposób, że wszystko służy Jego ostatecznym, sprawiedliwym celom. Nawet szatan i jego zastępy demonów. Gdyby tak nie było, Bóg niedawno by usunął by ich z ziemi. Pamiętacie, że kiedy Pan Jezus wypędzał tysiące demonów z opętanego człowieka w Gerazim, te demony prosiły Go, żeby nie posyłał ich do otchłani. Czemu nie? Jezus mógł je wypędzić i byłoby kilka tysięcy demonów mniej na tej ziemi. A jednak Jezus ich nie wypędził do otchłani. Pozwolił im wejść w świnie, tak jak one Go prosiły. Dziwne, nie? Kto z nas pozwoliłby im na to? My byśmy je wypędzili tak daleko, jak to tylko możliwe. Związalibyśmy ich wszystkimi możliwymi łańcuchami. Niechaj nigdy już nikogo nie dręczą, tak? Taka jest nasza prosta logika. Nasze proste ludzkie rozumowanie. Po co nam tysiące demonów? Precz z tym, do najgłębszej otchłani. A jednak Jezus pozwolił im dalej niszczyć. Jezus dalej pozwolił im grasować. Widocznie jest w tym jakiś Boży cel. Może tobie i mi trudno to zrozumieć. Trudno jest nam ogarnąć takie tajemnice Boże. Ale ewidentnie Bóg nie myśli tak jak my. Bóg nie działa tak jak my sobie to wyobrażamy. Jego myśli to nie nasze myśli. Jego drogi to nie nasze drogi. Wracając do naszej historii, zapisanej w drugiej księdze Samuela w 24 rozdziale, jest jasne, że Bóg pozwolił, aby Dawid był kuszony przez szatana i zdany na własne siły uległ pokusie i zgrzeszył. Bóg natomiast wykorzystał błąd Dawida, aby ukarać naród Izraela za jego grzech. To jest dla nas twardy orzech do zgryzienia. Ale tak jak powiedziałem, nie możemy ulegać płytkim argumentom ludzi, którzy nie są w stanie zaakceptować oczywistego sensu Bożego Słowa i przekręcają je na wszelkie możliwe strony, aby uniknąć rzekomej sprzeczności, czy aby dopasowywać je do swojej urobionej teologii. Sprzeczności tu nie ma. Jest pewna trudność i wyzwanie, które zmusza nas do głębszego myślenia, przed którym nigdy nie wolno nam uciekać. Nigdy nie uciekajmy przed głębokim myśleniem. Nie bądźmy ludźmi płytko myślącymi, zadowalającymi się sloganami, zadowalającymi się dobrze brzmiącymi hasłami. Szatan takie coś wykorzystuje. Puste recepty na życie. Przyjaciele Hioba są tego przykładem. Nie umieli myśleć głębiej o tym, co się przydarzyło Hiobowi. Przyszli ze swoim stekiem bzdur. To wszystko dobrze brzmiało, co oni mówili. Och, jakże to wzniośle i religijnie brzmiało, co oni mówili. Jakże pobożnie. A to wszystko było kłamstwo. To były puste slogany. Tak jak Hiob do nich powiedział, marni z was lekarze. Wasze słowa są jak wiatr. Nie niosą żadnej głębokiej treści. Strzeżmy się czegoś takiego, bracia, siostry. Pozwólcie, że zakończę czytając fragment z Listu do Rzymian z 11 rozdziału, wiersz 33 i 36, gdzie apostoł Paweł, rozważając Boże tajemnice, rozważając trudne sprawy dotyczące Izraela, kończy te swoje rozważania nie jakimś logicznym, prostym rozwiązaniem i oczywistym wnioskiem, ale kończy słowami zadumy, kończy słowami uwielbienia. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki! Jakże niewyśledzone Jego drogi. I wiersz 36. Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany Panie Boże nasz, Twoje słowo jest jak lampa, która rozprasza naszą ciemność, która nie pozwala nam błądzić, które strzeże nas przed schodzeniem na kręte drogi ludzkich filozofii, ludzkich wymysłów, jak też i tych kłamliwych duchów, zwodniczych nauk, ludzi spaczonych na umyśle, którzy odstąpili od Twojego słowa, dodali ludzkie tradycje, dodali ludzkie nauki, zaniedbali Twe słowo, a powierzyli się mądrości człowieka. Panie, zachowaj nas od polegania na ludzkim rozumie, gdyż Twoje słowo mówi nam, że przeklęty każdy człowiek, który polega na człowieku, gdyż człowiek jest jakże zawodny, jakże się myli w swoich wnioskach, jakże się myli w swoich domysłach, jakże płytko i słabo myśli. Boże nasz, dziękujemy za Twoje święte słowo i za Ducha Świętego, którego dałeś tym, którzy ufają Tobie, którzy nie chcą polegać na sobie samych, ale chcą zdać się na Ciebie. Ty dałeś, Panie, nam wszystko, czego potrzebujemy, aby nie błądzić, aby nie zginąć, ale żyć życiem, które jest w Panu Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu, naszym jedynym pośredniku między Tobą, Boże, a każdym człowiekiem. Modlimy się, by dzisiaj to słowo pomogło nam na nowo zachwycać się Twoją suwerennością, Twoją absolutną władzą, znaleźć pokój w świecie, w którym widzimy jest tyle zła, tyle nieprawości, tyle grzechu, który wydaje się uchodzić ludziom na sucho. Twoje słowo zapewnia nas, że jesteś sędzią sprawiedliwym i nie zostawisz bezbożnika, bez sądu, bez kary. Twoje słowo zapewnia nas, że każda dusza, która grzeszy, umrze. Daj nam, Panie, ufać, że sąd należy do Ciebie, że jesteś Bogiem sprawiedliwym, który odda każdemu według jego uczynków. A nas wzywasz do tego, byśmy ufali Tobie, byśmy wierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, którego posłałeś, aby umarł za nas, aby zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, abyśmy oddali się Jemu jako Panu i Zbawicielowi i żyli w ufności ku Tobie, powierzali wszelkie sprawy Tobie i ufali, że w swoim czasie wyrównasz wszelkie rachunki, usuniesz z tej ziemi wszelkie zło i zapanuje Twoje królestwo pokoju i sprawiedliwości. Daj nam, Panie, żyć w ufności ku Tobie, w radosnym oczekiwaniu, w nadziei, że posilisz nas, że poprowadzisz nas, że udzielisz nam stosownej łaski, czy to w powodzeniu, czy w doświadczeniu. Chcemy ufać Tobie, Panie Boże, ufać Tobie z całych naszych serc, miłować Ciebie z wszystkich naszych sił do końca naszych dni. Prowadź nas, prosimy, w łasce Twojej, w mocy Twojej, w mądrości Twojej, prosimy. A Tobie oddajemy cześć i chwałę, jedyny, który jesteś godzien chwały. Panie Boże nasz, wielbimy Ciebie, wywyższamy Ciebie, sławimy Twoje święte imię, Twoją mądrość, Twoje wszystkie decyzje, które są sprawiedliwe i słuszne. Amen.